Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o podstawowych metodach leczenia zaburzeń psychicznych, w tym szczególnie o psychoterapii. Podejmuję temat psychoterapii i jej roli nie tylko w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych, ale ze względu na również sposób radzenia sobie z problemami i kształtowanie osobowości. Dzięki ostatnim badaniom naukowym i dzięki rozwojowi techniki i możliwości neuroobrazowania mózgu dowiedziono nie tylko korzystne działanie leków psychotropowych czy zjawiska placebo, ale również psychoterapii, po której dochodzi do zmian w działaniu, jak i zmian morfologicznych w mózgu. Powstające zmiany u osób poddawanych psychoterapii, określane pojęciem plastyczności mózgu, dotyczą zwłaszcza charakterystycznych dla człowieka obszarów kory mózgowej, szczególnie kory przedczołowej, jąder migdałowatych oraz struktur położonych na przyśrodkowej stronie mózgu należących do układu limbicznego. Płaty czołowe u człowieka, mając odziedziczoną strukturę i rodzaje neuroprzekaźników, dojrzewają głównie w wieku od 2 do 20 roku życia, przy czym ogromny wpływ mają warunki środowiskowe, a zwłaszcza podkreślana jest rola rodziców wychowujących dziecko. W płatach czołowych i ciemieniowych odkryto jakiś czas temu także neurony lustrzane, jakie stanowią fizjologiczny mechanizm, przez który dziecko uwewnętrznia albo internalizuje zachowanie swoich rodziców. W neuronach lustrzanych odbijają się wszystkie ruchy matki albo osoby opiekującej się, emocje i mimika, jakie dziecko obserwuje. Płaty przedczołowe tworzą specyficzną dla człowieka nadrzędną strukturę nad innymi częściami mózgu, gdzie dochodzi do integracji informacji napływających do mózgu wraz z funkcją poszukiwania najlepszego sposobu działania przed uruchomieniem odpowiedzi motorycznej. Wiadomo, że nie tylko u dzieci, ale także u niedojrzałych psychicznie ludzi dorosłych może dochodzić do wypierania urazów i lęków, co przebiega z wyłączeniem kontroli ośrodków w płatach przedczołowych. Wypieranie należy do podstawowych mechanizmów obronnych psychiki, do których zaliczane są także takie jak zaprzeczanie, ucieczka w choroby oraz racjonalizacja, projekcja, izolacja, podświadoma identyfikacja, przeniesienie czy kompensacja. Mechanizmy obronne to siły działające w ludzkiej psychice, które powodują reakcje i zachowania broniące przed lękiem, wstydem albo ośmieszeniem czy poczuciem winy. Mechanizmy obronne działają w sposób nieświadomy i człowiek często nie zdaje sobie z nich sprawy. Nadmiernie rozbudowane mechanizmy obronne nie tylko zaburzają widzenie rzeczywistości i siebie, ale także hamują rozwój osobowy. Wyparte do podświadomości treści albo stłumione wydobywają się następnie jako lęk, niepokój albo nadmierne napięcie psychiczne, stając się przyczyną różnych zaburzeń i nerwic. Według najnowszych badań stan emocjonalny człowieka nie tylko wpływa na zmianę przekazywania impulsów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, ale również przez aktywację różnorodnych mechanizmów neuroendokrynnych i immunologicznych prowadzić może do trwałych zmian struktury mózgu, co dalej może być powodem wytworzenia nadmiernej wrażliwości na niektóre sytuacje stresowe, z predyspozycją do rozwoju zaburzeń psychicznych. Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego wykazały, że szczególnie urazy lub stres przeżyty w dzieciństwie może doprowadzić do zmian strukturalnych mózgu, co dotyczy zwłaszcza nadużycia albo zaniedbania emocjonalnego. Z punktu widzenia neurobiologicznego wpływ psychoterapii ma polegać na rozszerzeniu czynnościowej strefy wpływów płatów czołowych wraz z hamowaniem wrodzonych albo nabytych automatyzmów także emocjonalnych. Wraz z wyhamowaniem automatycznego działania rozszerza się przestrzeń psychiczna poprzez myślenie, wyobraźnię, rozważanie i wewnętrzne przeżywanie. Zahamowanie wrodzonych i nabytych automatyzmów jest wstępnym warunkiem oraz środkiem do myślenia. Wraz z postępem medycyny odkryto także niezróżnicowane aktywne nerwowe komórki macierzyste w dojrzałym mózgu. Jeszcze niedawno panował pogląd, że w ludzkim mózgu po urodzeniu nie powstają już nowe komórki nerwowe. Panowało przekonanie, że po 30 roku życia dochodzi już tylko do obumierania neuronów w mózgu, których czynność jest kompensowana przez powstawanie nowych połączeń między komórkami nerwowymi. Odkryte niedawno zjawisko neurogenezy, czyli powstawania nowych komórek nerwowych w mózgu osób dorosłych, odgrywa prawdopodobnie istotną rolę w procesach uczenia się, pamięci i plastyczności neuronalnej. Dowiedziono, że podczas procesu uczenia się zmienia się budowa, jak i działanie mózgu. Produkowane są nowe białka, wywołujące również zmiany w strukturze tych komórek. Z nowych badań wiadomo, że tworzenie śladu pamięciowego rozpoczyna się w strukturze mózgu hipokampie, gdzie dochodzi do pobudzenia specyficznych receptorów z przesuwaniem wapnia do komórek określanych mianem komórek piramidowych, co następnie wywołuje kaskadę wtórnych procesów wewnątrzkomórkowych wraz z ekspresją genów, syntezą białek i zmianami w strukturze połączeń. Według niektórych badaczy zaburzony proces powstawania nowych komórek prowadzi do uszkodzenia ważnych struktur w mózgu i odgrywa ogromną rolę w patologii, zwłaszcza takich chorób jak depresja, schizofrenia, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Wykorzystując nowoczesne techniki obrazowania mózgu, wykazano zmiany kształtu struktur mózgowych nie tylko w chorobie, ale także podczas leczenia, farmakoterapii i psychoterapii, kiedy obserwowano zmiany w ukrwieniu, w zaopatrzeniu w tlen krwi oraz zmiany w przemianie glukozy w obrębie poszczególnych struktur mózgowia, które cechowały uprzednio zmiany psychopatologiczne. Ponadto wydaje się, że nowe powstające komórki nerwowe w mózgu odgrywają istotną rolę w działaniu leków i poza funkcją naprawczą duże znaczenie, jak wspomniałam, przypisuje się roli tych komórek uczenia się i pamięci, szczególnie powstawania tych zmian pamięciowych w hipokampie, który jest odpowiedzialny za przechowywanie śladów pamięciowych. Traumatyczne przeżycia, urazy tworzą trwałe ślady pamięciowe, a bodziec stresowy pobudza głównie struktury, zwłaszcza układu limbicznego, gdzie zapisywane są tam w pamięci świadomej, jak i niedostępnej dla procesów świadomych. Powtórna aktywacja tych okolic i zapisów może następować w reakcji na bodźce ze środowiska, co na skutek podobieństwa uruchamia mechanizmy obronne z pojawieniem się lęku, jaki leży u podłoża różnych zaburzeń psychicznych. Jak piszą psychoterapeuci, skuteczna psychoterapia powinna być ukierunkowana na zmianę nieprawidłowych schematów poznawczych i wychowawczych i uważa się, że proces terapeutyczny może zmienić te nieprawidłowe ślady pamięciowe, jak i połączenia między komórkami. Za chwilę opowiem o psychoterapii. Pojęcie psychoterapia pochodzi od greckiego słowa psyche, dusza i terapein, czyli leczyć, co miałoby oznaczać leczenie duszy, chociaż psychoterapia jest rozumiana jako oddziaływanie o charakterze psychologicznym w celu poprawy samopoczucia pacjenta albo leczenia zaburzeń, szczególnie ostatnio takich jak depresja, nerwice czy choroby psychosomatyczne, a nawet psychozy. Jakie zabiegi psychoterapeutyczne podejmowane są albo przez lekarza, psychologa lub inną kompetentną osobę. Celem psychoterapii dzielonej ogólnie na indywidualną i zbiorową jest osiągnięcie poprawy w zakresie zmiany zachowania, poprawy kontaktów z innymi, poprawy polegającej na zmianie postaw i pewnych cech osobowości wraz z eliminacją zaburzeń o charakterze psychicznym lub psychosomatycznym. Nie tylko wyróżnia się psychoterapię indywidualną lub zbiorową, ale grupową, psychoterapię rodziny i pary małżeńskiej. Ze względu na czas trwania terapii wyróżnia się psychoterapię krótkoterminową i długoterminową. Wyróżnia się także terapię o różnej głębokości, przy czym głębokimi albo wglądowymi psychoterapiami określane są takie, których pomoc ma na celu trwałą zmianę w sposobie przeżywania świata, emocji, myślenia, schematów poznawczych, także rozumienia własnych mechanizmów psychologicznych, nieświadomych oraz relacji interpersonalnych. Psychoterapia w celu wsparcia psychicznego albo pomocy w podejmowaniu ważnych decyzji jest określana jako psychoterapia wspierająca albo podtrzymująca. Psychoterapia jest określana także jako zbiór technik, których wspólną cechą jest kontakt międzyludzki, w którym dochodzi do osobistego spotkania z psychoterapeutą. Niekiedy psychoterapia jest utożsamiana z pomocą psychologiczną, chociaż obie formy oddziaływania różnią się, gdyż celem działania psychologa jest pomoc w zaspokojeniu doraźnych dążeń i aktualnych potrzeb bez ingerencji w osobowość. Podczas gdy w psychoterapii zmiana osiągana ma być trwała. Psychoterapia dzielona jest także na psychoanalityczną, behawioralno-poznawczą, o podejściu humanistyczno-egzystencjalnym i systemowym. Wymieniane są różne czynniki prowadzące do zmiany, których zaliczane są takie jak poszerzanie świadomości, zmiany oceny siebie i otoczenia, uwolnienie się od siebie i od otoczenia, przewarunkowanie kontroli bodźca i konsekwencji, a także inne. Bardzo ważne znaczenie ma poszerzenie świadomości w zakresie zwłaszcza mechanizmów obronnych psychiki, a także uświadomienie sobie tego, co dotychczas było nieuświadomione. Niemniej ważna w psychoterapii jest zmiana oceny własnych problemów i ich przyczyn wraz z usuwaniem tych przyczyn. W kolejnym etapie namysłu i rozumienia pacjent uświadamia sobie nieumiejętność kontroli siebie, ponadto uzmysławia sobie, że sam jest przyczyną własnych cierpień i problemów. Następnym jest poszukiwanie rozwiązywania problemów, radzenia sobie z własnymi emocjami. Uwolnienie się od siebie oznacza lepsze poznanie wewnętrznej rzeczywistości oraz poznanie własnych stanów emocjonalnych rzutujących na samoocenę. Psychoterapia jako metoda leczenia może oczywiście współuczestniczyć razem z leczeniem farmakologicznym różnych zaburzeń, nie tylko depresji czy nerwic, ale również zaburzeń osobowych, a nawet psychozach bywa stosowana. W ostatnich latach, jak wspomniałam, zaobserwowano korzystne morfologiczne zmiany w mózgu u ludzi poddawanych nie tylko psychoterapii, ale także farmakoterapii. Za chwilę opowiem o tych zmianach, które zachodzą pod wpływem środków farmakologicznych. Wśród różnych metod leczenia zaburzeń psychicznych najważniejsze to farmakoterapia i psychoterapia, które, jak wspominałam, wpływają nie tylko na funkcjonowanie, ale morfologię mózgu. Leki określane ogólnie mianem psychotropowych są stosowane nie tylko w leczeniu psychiatrycznym, ale także przez innych lekarzy w celu poprawy stanu psychicznego albo w chorobach psychosomatycznych. Aby wyjaśnić działanie leków psychotropowych, trzeba przypomnieć, na czym polega równocześnie bardzo skomplikowana, a z drugiej strony niesłychanie prosta w swoim mechanizmie praca mózgu, określanego zresztą cudem natury. Ta praca opiera się na dwóch rodzajach zjawisk biochemicznych i elektrycznych. Czynność mózgu odbywa się za pomocą impulsów elektrycznych, które biegną wewnątrz neuronów ze zmianą na impulsy chemiczne w miejscu połączenia z drugim neuronem, czyli komórką nerwową albo inną tkanką. W tych połączeniach, nazywanych synapsami, dochodzi do zmiany impulsu elektrycznego na chemiczny i odwrotnie. Impuls elektryczny wewnątrz komórek nerwowych powstaje dzięki elektrycznie naładowanym jonom sodu, potasu i chloru wędrującym w czasie pobudzenia. Natomiast impuls chemiczny powstaje dzięki neuroprzekaźnikom oraz odpowiednim dla poszczególnych neuroprzekaźników receptorom. Połączenie neuroprzekaźnika z receptorem wywołuje określoną reakcję w komórce nerwowej, przenosząc informacje. Mózg, którego czynność jest zaburzona w chorobie, można zmienić poprzez już wspomnianą psychoterapię albo środki farmakologiczne. Działanie leków psychotropowych może wpływać na poziom neuroprzekaźników, chociaż leki mogą także działać poprzez wpływ na receptory, albo je pobudzać, albo prowadzić do blokady, także innych zmian. Poprzez stosowane leki dochodzi do modyfikacji nie tylko pracy mózgu, jaką obserwuje się w procesie psychoterapii, gdzie wystarczy utrwalona zmiana myślenia, która w konsekwencji prowadzi do zmian biologicznych. Leki psychiatryczne zwykle działają z pewnym opóźnieniem, dlatego powinny być stosowane przez dłuższy okres czasu, kilka miesięcy po osiągnięciu poprawy. W niektórych przypadkach zaburzeń psychicznych leczenie farmakologiczne nie jest w ogóle konieczne i może wystarczyć tylko oddziaływanie psychoterapeutyczne. Według nowych obserwacji i badań wykorzystywany jest także omawiany kiedyś już przeze mnie efekt placebo, jaki może wspomagać leczenie np. depresji, rozpoczynając zmiany w mózgu, jakie mogą zostać następnie wzmocnione przez odpowiednio dobrane środki farmakologiczne czy psychoterapii. Efekt placebo występuje, gdy w terapii podawana jest nieaktywna substancja, przy której dochodzi do poprawy stanu zdrowia, przy czym efekt terapeutyczny przypisuje się kontekstowi zdarzeń, czyli reakcji chorego, a nie podawanej substancji. W efekcie placebo podkreślana jest rola zmiany nastawienia osoby i oczekiwanie na wyleczenie. W badaniach wykazano, że po zastosowaniu placebo u niektórych osób chorujących na depresję zmniejsza się, mierzona w elektroencefalogramie, aktywność pewnych obszarów kory, które mogą być szczególnie aktywne u osób cierpiących na depresję. Dokładnie chodzi o grzbietowo-boczną część okolicy przedczołowej. Placebo, naukowo określane teorią spodziewanych efektów, jest oczekiwaniem poprawy w reakcji na stosowane postępowanie, powoduje, jak się okazało w badaniach, większe zmiany aktywności mózgu niż wtedy, kiedy chory wie, że podawana substancja nie jest aktywna. Placebo jest procesem świadomym. Jako skutek oczekiwania może nawet przewyższać, jak wykazały badania, działanie farmakologiczne czynnego leku. W badaniach, jakie dotyczą reakcji placebo, obserwowano na przykład podwyższenie stężenia endorfin w płynie mózgowo-rdzeniowym, czyli wewnętrznych związków, które działają uspokajająco i przeciwbólowo, i odkryto, że mechanizm oczekiwania placebo jest przenoszony drogą właśnie receptorów opioidowych i dróg prowadzących do tzw. układu nagrody, w którym działa w oparciu o wspomniane endorfiny, czyli inaczej określane jako wewnętrzne morfiny. Z kolei wiadomo, że mechanizm, który również działa w efekcie placebo, od ruchu warunkowego, zależy od uczenia. Efekt placebo w języku naukowym, jak już mówiłam, określany efektem kontekstu zdarzeń, jest tożsamy po prostu ze świadomą wiarą w wyleczenie. Na zakończenie programu chciałabym zwrócić uwagę, że problemem dla katolika zwłaszcza nie jest korzystanie ani z farmakoterapii, która polega na braniu tabletek mających zmienić działanie mózgu i jego morfologię, czy psychoterapii, ale problemem jest światopogląd, jaki wyznaje terapeuta, gdyż psychoterapia nie jest obojętna etycznie. Psychoterapia ma na celu nie tylko uwolnienie od zaburzeń emocjonalnych i nerwic, ale może niekiedy wpływać na podejmowanie różnych decyzji w różnych aspektach ludzkiego życia, dlatego dotykając sfery moralności, nie powinna ona być inna niż wyznawane wartości. Podczas psychoterapii nie tylko dochodzi do zmiany refleksji nad dotychczasowym życiem czy szukania przyczyny i mechanizmu konfliktów psychicznych, ale może zaistnieć niebezpieczeństwo manipulacji i zmian, które mogą skutkować odrzuceniem Bożych praw. Retrospekcja w życiu jest konieczna, jednak niekiedy stosowane metody, czy to w psychologii, albo w psychoterapii, mogą kształtować osobowość egoistyczną i egocentryczną. Co prawda, szczególnie powierzchowna wiara i życie religijne nie gwarantuje dojrzałości psychicznej człowieka, jednak słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie go nie tylko umożliwia zbawienie, ale jest gwarantem rozwoju osobowego. Wśród różnorodnych praktyk religijnych dość dobrze poznane znaczenie i rolę odgrywają, jak wiemy, posty, które poprzez różne zmiany nerwowe, hormonalne i metaboliczne prowadzą do przemian ustrojowych wraz ze zmianą czynności całego organizmu, w tym umożliwiają dyscyplinę psychiczną z przeciwdziałaniem reakcjom automatycznym, nawykom, popędom czy impulsom. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wiele decyzji kształtuje się poniżej progu świadomości albo bez jej udziału. Wiele decyzji człowiek podejmuje automatycznie, podobnie jak wiele biologicznych potrzeb odbywa się bez udziału naszej woli i świadomości. Aby zapanować nad nawykiem albo popędem, potrzeba nie tylko świadomości i chęci zmian, ale ćwiczenia woli, co powoduje powstawanie nowych dróg nerwowych, czyli połączeń wraz z osłabianiem starych albo wręcz ich rozrywaniem, o czym obrazowo mówi prorok Joel, nakazujący rozrywanie serca, a nie szat. Wzmacnianie połączeń i siła woli odbywa się też poprzez wpływ na odpowiednie ośrodki wymienionych już poprzednio obszarach kory mózgowej. Dojrzewanie psychiczne i duchowe wymaga pokonywania starego człowieka wraz z wrastaniem nowego duchowego, czyli wolnego od niektórych biologicznych ograniczeń i dziedzictwa czy naśladownictwa emocjonalnego nabytego od bliskich rodziców, wychowawców w trakcie dorastania. Stary człowiek, przypominam słowa z Pisma Świętego, to chciwość, łakomstwo, nieczystość, gniew, pycha, zazdrość oparte na pożądliwości ludzkiej natury, ludzkiego ciała i psychiki, oparte to bardzo często o silny motyw doznawania przyjemności. Nowy człowiek z kolei to przewaga ducha nad ciałem i osobowość, którą określa się już jako sakramentalną, którą kształtuje Pan Jezus, który ukazał człowiekowi, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem. Jako Polacy chyba jedyni na świecie mamy otrzymaliśmy od Pana Boga ogromny dar, jakim jest Radio Maryja, którego 20-lecie powstania będziemy obchodzić za niecałe 6 miesięcy. Zwłaszcza po wspaniałej 19. pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, wzruszającej dodatkowo wyrażonym bólem rodzin tragedii smoleńskiej, dziękujemy za możliwość całodobowej ewangelizacji, słuchania nauki Pana Jezusa, jakie wiemy dzięki nauce związanej z powstawaniem nowych zapisów i ośrodków mózgu i w pewien sposób nowego mózgu, a wraz z nim nowego człowieka, co obrazują słowa Ezechiela. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę wasze wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne i dam wam serce z ciała. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o leczeniu zaburzeń psychicznych za pomocą farmako i psychoterapii. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.